wchodzi w niebezpieczną fazę przekształcania się w dyktaturę i konfrontacji z własnym narodem, powiedział Garry Kasparow. Rosyjskie Stowarzyszenie Memoriał złożyło w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu skargę za postępowanie sądów w Rosji, które odmawiają rozpatrzenia wniosku organizacji dotyczącego rehabilitacji ofiar zbrodni katyńskiej. Skarga dotyczy naruszenia prawa Memoriału do występowania w roli wnioskodawcy w tej sprawie wobec wyczerpania się drogi prawnej w Rosji. W lutym tego roku Sąd Rejonowy w Moskwie odrzucił wniosek stowarzyszenia w tej sprawie, a w maju moskiewski Sąd Miejski utrzymał w mocy jego werdykt. W obronie każdego poczętego życia opowiada się Kościół Hiszpanii. Każda osoba ma prawo do życia od pierwszego momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, powiedział metropolita Sewilli ksiądz kardynał Carlos Amigo Vallejo. Kraj stoi w obliczu kryzysu demograficznego, który mogłoby zahamować przychodzenie na świat co roku ponad 100 tysięcy dzieci, a więc tylu, ile w ciągu ostatniego roku zabito w Hiszpanii. Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Konsulaty nie nadążą. Ponad 4000 naszych rodaków ze wschodu czeka od ponad 7 lat w kolejce na repatriację. Taki sam los może spotkać ubiegających się o kartę Polaka. Za 4 miesiące wchodzi w życie ustawa o karcie Polaka. Problem w tym, że państwowa administracja może nie zdążyć przygotować na czas aktów wykonawczych niezbędnych do tego, aby nasi rodacy z zagranicy mogli w pełni skorzystać z jej dobrodziejstw. W kancelarii premiera powiedziano nam dzisiaj, że przygotowania trwają, ale pełne dane nie są jeszcze dostępne. Zbyt mało urzędników. Czytam w naszym dzienniku. Rosyjskie pozarządowe stowarzyszenie Memoriał, które zajmuje się dokumentowaniem zbrodni komunistycznych, złożyło w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu skargę na postępowanie sądów w Rosji, które odmawiają rozpatrzenia wniosku organizacji dotyczącego rehabilitacji ofiar zbrodni katyńskiej. Czytam w naszym dzienniku. Pieniądze u nas są bardzo źle wydawane w służbie zdrowia, tak samo jak w nauczycielstwie czy zawodach prawniczych, są tak zwane korporacje. W naszym dzienniku rozmowa z doktorem Sławomirem Łapszem, anestezjologiem. Korporacja rządzi służbą zdrowia. Można się było spodziewać, że zacznie się kampania potwarzy i zniewag. Nadepnęliśmy bowiem naszymi śledztwami na odcisk wielu możnym ludziom z politycznymi powiązaniami. Staszak sprząta po Ziobrze. We Lwowie działała największa grupa pisarzy komunistycznych, którzy uciekli przed Niemcami pod skrzydła Sowietów. Z racji swych poglądów była to grupa najbardziej podatna na wpływy sowieckie. Kolaboranci Stalina i Hitlera. W jutrzejszym naszym dzienniku dodatek historyczny Instytutu Pamięci Narodowej. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Thank you. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Jest już piątek, nowy dzień, 30 dzień listopada. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego ten nowy dzień rozpocznijmy. Jest już piątek, 30 ostatni dzień listopada. Dzisiaj w liturgii wspominamy świętego Andrzeja, apostoła, syna Jana Młodszego, Jana i młodszego brata świętego Piotra. Pochodził z Betsajdy w Galilei, był rybakiem, mieszkał w Kafarnaum i około roku 70 poniósł śmierć męczeńską na krzyżu w kształcie litery X. Był pierwszym powołanym przez Jezusa na apostoła. Dlatego w tradycji greckiej zyskał sobie przydomek protokletos, czyli ten pierwszy, a w słowiańskiej tradycji był nazywany pierwszym powołanym, który wszedł do grona 12 uczniów Chrystusa. Według świętego Jana to właśnie Andrzej ogłasza Piotrowi radosną nowinę: znaleźliśmy Mesjasza, i przyprowadza swego brata do Jezusa. Andrzej jest pierwszym człowiekiem, który uwierzył w Jezusa jako Mesjasza i tę wiarę przekazywał innym. W domu Andrzeja i Piotra w Kafarnaum Chrystus niejednokrotnie się zatrzymywał. Andrzej był świadkiem cudów w Kanie, cudownego rozmnożenia chleba, o czym relacjonuje święty Jan Apostoł. Pośredniczył między mistrzem a poganami, gdy pragnęli oni spotkać Jezusa. Po zesłaniu Ducha Świętego według apokryfów Andrzej apostoł odbył podróże po Azji Mniejszej. Podczas jednej z misyjnych podróży po Grecji święty Andrzej zatrzymał się w Patras na Peloponezie. Jego przepowiadaniu towarzyszyły cuda. Wiele osób przyjęło chrześcijaństwo. Wśród nich była Maksymilla, żona rzymskiego prokonsula Aegetasa. Widząc cudowne uzdrowienie, brat prokonsula Stratoklis został także chrześcijaninem. Według tradycji święty Andrzej wyświęcił go na pierwszego biskupa w Patras. Nawrócenia wzbudziły sprzeciw Aegetasa, który skazał świętego Andrzeja na śmierć. Około 70 roku w Patras, przeżegnawszy, zebrawszy zebranych wyznawców, apostoł został ukrzyżowany na krzyżu w kształcie litery X. Tam też go pochowano. Według pism apokryficznych z II i IV wieku, gdy święty Andrzej został skazany na ukrzyżowanie, z radością przyjął ten rodzaj śmierci, który tak bardzo upodobniał go do Pana Jezusa. Według apokryfów męczeństwo świętego Andrzeja odbyło się publicznie wobec 12 000 ludzi. Wszyscy żądali uwolnienia apostoła, ale ku zdumieniu wszystkich święty Andrzej wołał: Panie Jezu Chryste, nie dozwól, żeby mnie zdjęto z krzyża, zanim nie oddam Ci mojej duszy. Historia, jaką przedstawia tradycja chrześcijańska, pozostaje w dużej zgodności z fragmentami Ewangelii Janowej, które mówią o dziejach świętego apostoła. Po zesłaniu Ducha Świętego Andrzejowi przypadł w udziale apostolat na południowym i północnym wybrzeżu Morza Czarnego, w Tracji, Macedonii, Scytii i Achaii. Według tradycji Kościoła Wschodniego pierwszym biskupem Bizancjum, które stało się później Wielkim Konstantynopolem, był ustanowiony przez Andrzeja Stachys, o którym wspomina list do Rzymian. Bardzo dawna i wiarygodna tradycja gruzińska i innych narodów Kaukazu mówi o obecności apostołów Andrzeja i Szymona Kananejczyka w Gruzji, Abchazji i kaukaskiej Albanii. Istnieje również przekaz o działalności apostołów Andrzeja, Piotra, Bartłomieja i Mateusza na północnym wybrzeżu Morza Czarnego i w Scylii nad Dunajem. Imię Andrzej wywodzi się od greckiego słowa Andrejos, znaczy mężny, dzielny. Wiele miast, regionów i krajów ogłosiło świętego Andrzeja swoim patronem. Są to między innymi Grecja, Szkocja, Rosja, Hiszpania, Sycylia, Neapol, Bordeaux, a także diecezja warmińska. Krzyż, charakterystyczny krzyż świętego Andrzeja w kształcie litery X, znajduje się na fladze Szkocji, a od czasów Unii z Anglią na fladze brytyjskiej. Na przestrzeni wieków święty Andrzej patronował wielu korporacjom i zrzeszeniom. Jest między innymi patronem podróżnych, sprzedawców, górników, żeglarzy, rycerzy, a nawet sprzedawców różnego asortymentu wyrobów takich jak spożywczych, jak ryby, czy też rybaków. W Polsce znajduje się ponad 120 kościołów, których patronem jest święty Andrzej. Wśród nich najstarszy kościół w Krakowie, najstarszy romański kościół w Krakowie przy ulicy Grodzkiej. Dzisiaj wśród wielu jubilatów są również i księża biskupi. Swoje imieniny obchodzą Jego Ekscelencja ksiądz biskup Andrzej Suski, pasterz kościoła toruńskiego, oraz Jego Ekscelencja ksiądz biskup Andrzej Dzięga, pasterz diecezji sandomierskiej, i ksiądz biskup Andrzej Dziuba, ordynariusz diecezji łowickiej. Pasterzom kościoła, dzisiejszym solenizantom, przesyłamy jak zawsze moc najserdeczniejszych życzeń oraz wyrazy naszej modlitwy w dniu dzisiejszym, modlitwy szczególnej w ich intencjach. I tę piosenkę dedykujemy również.
Strachu w mysiej dziurze strach się skrył, więc żegnała Cię w niejednym oku łza. Kiedy wszyscy wołaliśmy z całych sił, jak innych nieść brzemiona, jak słabości chcę pokonać i jak w sercu cały można zmieścić świat.
Wśród solenizantów również są posługujący w Radiu Maryja. Są to m.in. pan Andrzej Maszewski, Andrzej Zalewski i pan Andrzej Żabiński. Solenizantom również naszym, tym najbliższym współpracownikom, przesyłamy moc serdeczności i pamiętamy w modlitwie.
Zdawała nam się snem, bo wciąż przecież niestrudzenie szedłeś wzwyż. Choć pan barkę twą na nieba wciągnął brzeg i natchnioną księgę życia zamknął wiatr. W oczach mamy postać białą, tak jak śnieg, i wołanie błądzi echem pośród tatr.
Już 19 minut po północy słuchają Państwo Radia Maria Katolickiego Głosu w Waszych domach. Ten głos rozbrzmiewa już od 16 lat. Za 7 dni będziemy się cieszyć i radować naszą rocznicą. Na tę rocznicę zapraszamy wszystkich, którzy chcą przyjechać. Wiemy, że są już organizowane grupy pielgrzymów, autokary. Niektóre są pełne, niektóre jeszcze nie, ale mamy nadzieję, że te ostatnie dni tego tygodnia pozwolą organizatorom podopinać wszystkie sprawy po to, byśmy mogli wspólnie spotkać się na wspólnej modlitwie, modlitwie dziękczynnej za to, że możemy dzięki Radiu Maryja przez tyle lat ubogacać się nawzajem.
Kochani, to już 16 lat od powstania Radia Maryja. Na początku w Toruniu i Bydgoszczy dwie małe stacje, a teraz widzimy, jak wielkie rzeczy uczynił nam Pan w nas i przez wielkodusznych przyjaciół i współpracowników w Toruniu, Bydgoszczy, w Polsce i świecie. Ludzi naśladujących ewangelicznego siewcę, który wyszedł siać. A więc zapraszamy do Torunia, do Kościoła Świętego Józefa w piątek 7 grudnia. A mamy za co dziękować. Godzina 13, rozdanie dyplomów przedstawicielom biur i kół, którzy posługują w Radiu Maryja przynajmniej od 5 lat, a którzy będą na tej uroczystości. Godzina 13.30 koncert, a w nim wybitni artyści, m.in. pan Bogusław Morka, z zespołem oraz zespół i orkiestra koncertowa Wiktoria pod kierunkiem pana pułkownika Juliana Kwiatkowskiego z Warszawy. Godzina 15.30, Eucharystia Dziękczynna, której przewodniczyć będą księża biskupi, a homiliem wygłosi ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Od godziny 8 rano przy kościele świętego Józefa w Toruniu będą czynne punkt informacyjny, biuro Radia Maryja, stoiska Fundacji Nasza Przyszłość, będzie można otrzymać ciepłą herbatę, będą nowe książki wydane specjalnie na tę rocznicę. Warto pomyśleć o pamiątce z tej rocznicy, o dobrej książce, filmie, kalendarzu, o antenie do odbioru telewizji Trwam dla kogoś, by być ewangelicznym siewcą, by głosić słowo prawdy, by ludzie stawali się coraz lepsi i kochali Pana Boga i innych. 8 grudnia wyśpiewujemy, jak każdego roku, nasze dziękczynienie w Bydgoszczy. Jest to sobota. Zapraszamy wszystkich do Bazyliki Świętego Wincentego a Paulo. Zaproście swych najbliższych, przyjaciół, znajomych. Przyjdźcie całymi rodzinami. Dzień jest bardzo dobry, bo to jest sobota. O godzinie 16.30 koncert artystycznego zespołu Wojska Polskiego z Warszawy, a po nim msza święta dziękczynna. Powiedzmy innym, zaprośmy wszystkich ludzi dobrej woli na to dziękczynne świętowanie. Wielkie rzeczy czyni Pan w nas i przez nas.
Za wielkie rzeczy zawsze dziękujemy Panu Bogu, który jest dawcą wszelkiego dobra. Chcemy właśnie w dobru, czyli w świętości, wzrastać i rozwijać się. Ale tak już świat został naznaczony grzechem pierworodnym, że niestety to dobro nie zawsze może w nas się, czy w świecie w ogóle, rozwijać swobodnie. Niestety wciąż docierają do nas jakieś bolesne sygnały o zakusach złego, który nie pozwala rozwinąć się dobru. Wstrząśnięci jesteśmy i jakoś jeszcze w nas tutaj żyją te sprawy, szczególnie mediów, które zamiast tworzyć dobrą atmosferę, dobre środowiska, potrafią je, to co dobre, zniszczyć i zdegradować człowieka tylko do zwierzątka bawiącego się bezmyślnie tymi zabawkami, które z zewnątrz ktoś im podrzuca. Radio Maryja, ani Telewizja Trwam, ani nasz dziennik, ani Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, która wychowuje dziennikarzy i polityków, w tym kierunku nie wychowywuje. Wychowywuje do wartości. To też może być, jest zapewne zagrożeniem dla tych, którzy dostrzegają to dobro, które wyrasta i rozwija się w Toruniu. Ale nie tylko o tym dzisiejszej nocy chcieliśmy mówić. Chcieliśmy również powrócić do sprawy pana profesora, doktora habilitowanego, do pana profesora Jarosza. Posłuchajmy może na wstępie naszego dzisiejszego spotkania rozmowy, którą na antenie Radia Maryja przeprowadził ojciec Piotr Andrukiewicz.
Drodzy Państwo, o sprawie pana profesora, doktora habilitowanego Antoniego Jarosza, rektora Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, mówiliśmy na antenie wielokrotnie, informując Państwa na bieżąco o przebiegu wypadków, ponieważ w sprawie pana profesora Jarosza zaistniały nowe fakty. Chcemy poinformować Państwa z pewnej uczciwości, by Państwo wiedzieli, jak sprawy się przedstawiają. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie pana Eugeniusza Koprowskiego. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pan profesor Jarosz w późnych godzinach nocnych po 21-25 został porwany przez policję, jak się później po kilku godzinach, o 30 okazało, była to policja z Krakowa. Policjanci wtargnęli do mieszkania, wywiercili zamki, włamali się. To trwało grubo po 22, zaczęło się około 21, a po północy dotarł w końcu chory, bardzo chory człowiek do szpitala przy pomocy konwoju policyjnego. Tam moim zdaniem pod wpływem określonych dyrektyw policjantów przebadano go w taki sposób, aby mógł dojechać do Krakowa. no, jak się okazało, nie wytrzymał tej podróży, bo Starnowi potrzebna była natychmiastowa hospitalizacja w szpitalu. Udzielono tam pomocy człowiekowi, który od pół roku jest bardzo ciężko chory, pozostawał na zwolnieniach lekarskich wydanych przez biegłych sądowych, więc to, o czymś mówi, że to nie jest jakiś wymysł czy udawanie choroby, tylko bardzo ciężki stan po zawale serca, po bardzo poważnych schorzeniach neurologicznych. Człowiek, który przez pół roku praktycznie słabł nieustannie, ten jego stan zdrowia się pogarszał, pozostawał często bez opieki, określonej także nawet i medycznej, bo w kilku szpitalach przebywał, ale bał się o swoje życie i krótko po takich kilku zabiegach, zbadaniach wypisywał się na własną prośbę, gdyż jak twierdził pan profesor, były na niego zamachy także w szpitalach organizowane zagrażające jego zdrowiu i życiu. Była taka sytuacja, że w ostatnich trzech miesiącach pięć razy jacyś nieznani bandyci pobili pana profesora dotkliwie. Na to są dowody w postaci różnych obdukcji lekarskich. Była konieczna pomoc. Między innymi raz jeden z policjantów go pobił. Te napaście i prowokacje, bo coraz ostrzejszy wymiar, ten wymiar tej ostrości postępowania i bezwzględności postępowania przejawia się choćby w tym, że na przykład próbował wychodzić z mieszkania, tam go zaatakowano, pobito. Później, jak się okazało, jeden z tych napastników za kilkanaście dni z drugim jakimś swoim kolegą wpadł, kiedy pan profesor jechał na cmentarz do swoich rodziców, mimo chory, postanowił po prostu odwiedzić grup rodziców, których bardzo kochał. Nagle wtargnęły te dwie osoby, tam go pobiły dotkliwie, wymusiły do łańcuta nawet zawiezienie przez pana profesora tych dwóch bandytów, a później nie to, że mu wyrządzili szkody, to jeszcze go jakieś tam rzeczy posądzali po prostu, próbował ich czy gwałcić, czy w tym, coś w tym znaczeniu po prostu. Z tego zrobiono doniesienie nawet do policji, gdzie dwóch rosłych, potężnych ludzi, którzy przewyższali wielokrotnie siłą pana profesora, nagle zaatakowało w cenach lubieżnych jakichś. To jest bzdury. To są bzdury. Ten człowiek nie to, że był chory, to był nieustannie maltretowany fizycznie. Jacyś złośliwi ludzie napadali na niego, bili go. Ten człowiek ciągle leżał po tych pobiciach, ciągle bawiąc się w szpitalu w tym swoim mieszkaniu. I nagle okazuje się, że kolejne najście policji, które miało 25 miejsce, ten człowiek 25 w nocy, całą noc był maltretowany, wieziony do Krakowa, dotarł do Krakowa, tam przesłuchiwany. W późnych godzinach dopiero nocnych nadzwyczajny sąd się zebrał i prawie do północy, od godziny gdzieś około 19 do północy trwało tam posiedzenie sądu, na którym postanowiono tego człowieka chorego, niedołężnego, bardzo pokrzywdzonego przez los aresztować na 3 miesiące. Próbowaliśmy ustalić przyczynę tego, jakie są dowody, jakie są powody tego. No, okazuje się, że profesor wcześniej miał obowiązek wpłacić 30 tysięcy kaucji na rzecz prokuratury w Krakowie, oddać paszport i poddać się raz na tydzień takiej kontroli policji. O co tutaj w tym wszystkim chodziło? Pytaliśmy z panem adwokatem, którego pomogliśmy ustanowić, tam dwóch adwokatów. Ja jestem takim opiekunem prawnym, społecznym, od 8 miesięcy się opiekuję, ale społecznie to robię jako przedstawiciel organizacji, trzech ogólnopolskich organizacji, które postanowiły bronić pana profesora. Przedstawicielem jest też komitetu, ponad 6 tysięcy ludzi podpisało się właśnie pod takim protestem w obronie pana profesora, stanęło. To wszystko przedłożyliśmy sądowi. I występuję jako ten czynnik społeczny, obiektywny, opiekujący się i mający pełne rozeznanie w wszystkich sprawach wymierzonych przeciwko panu profesorowi. Okazuje się, że zarzuty były bzdurne i nic się od pół roku nie zmieniło. Przykładowo podam tutaj te kilka zarzutów, które stanowiły podstawy i aresztowania, i te tak wysokich sankcji. Pan profesor opublikował w katolickim radiu reklamę swojej uczelni. To każdy rektor robi, ma prawo wyboru. Za to, to jest jeden z poważnych zarzutów, który stawia się profesorowi. Pan profesor 5 tytułów gazetek studenckich wydał, co każdy rektor w swojej uczelni studenckie gazety finansuje, i to jest zarzut. Pan rektor zakupił 2 razy jakieś materiały, raz za 100 kilkadziesiąt i 2 razy po 100 kilkadziesiąt złotych, które wykorzystano przez studentów do przy Sztalugach, bo tam także artystyczny taki był wydział, który się zajmował przygotowaniem przyszłych także ludzi uzdolnionych artystycznie. I to jest powód do aresztowania. Pan rektor wycieczkę znalazł sponsora, który zafundował wycieczkę na Częstochowy i do sanktuariów maryjnych, i 500 zł dołożył, czyli 10% ułożył, mając kierunek turystyka podlicza na uczelni, co było zgodne z programem uczelni. I to było powód, te 500 zł stanowi zarzut, że pan rektor nadużył swoich obowiązków, fundując swoim studentom i pracownikom uczelni, którzy jechali z tymi studentami. To jest zarzut postawiony. I takich bzdurnych po prostu zarzutów kilka jeszcze innych jest. Jest tam jeden także, gdzie kłamią ludzie, po prostu podlizując się nowemu rektorowi, nowym władzom uczelni. Z tego co wiem, wszyscy pracownicy tam żyją w postrachu, a co znali profesora, to większość zostali już powyrzucani, a ci, co jeszcze pozostali, to się boją, bo są nakłaniani nawet do lojalności, podpisywania lojalek i atakowania osoby pana profesora. To, co mówię w tej chwili, to się nie mieści w głowie, żeby tak zakrojono szeroką propagandę nienawiści, podłości i różnego rodzaju prowokacji stosować wobec osoby tak wielce zasłużonej dla jarosławskiej uczelni, dla całego Podkarpacia. Ten człowiek posiada wiele uznanych przez władze państwowe odznaczeń i uczelniany. I nagle mu się stawia zarzut, że nadużył zaufania, czy spowodował jakieś wielkie nadużycie, gdyż Senat uczelni wręczył mu nagrodę. Przypomnijmy, że ten człowiek miał 5-6 razy niższe wynagrodzenie od innych. Senat 30 niezależnych pracowników widziało, że ten wielki człowiek, profesor, po kilkanaście godzin na dobę codziennie haruje, a gdy skończył zajęcia dydaktyczne związane z wykonywaniem funkcji rektorskiej, brał kielnie z grupą młodzieży i murował po prostu tam wokół uczelni, bo ten 40-hektarowy obiekt, który zdobył dla uczelni, postanowił ogrodzić i to uczynił ze smakiem. Gdy zaczynał pracę, miały 2 pokoiki na poddaszu i podpiwniczeniu. Bez pomocy państwa, bez niczego. Ten człowiek zdołał po prostu stworzyć majątek wartości ponad 1 mld zł. Gdy oddawał uczelni, na koncie pozostało 26 milionów złotych. Na koncie uczelni. 15 prawie tysięcy studentów. 26 obiektów potężnych wybudował, dydaktycznych, część z nich na 34, które zdobył dla tej uczelni, część jeszcze wymaga adaptacji, remontu. Ten człowiek stworzył ogromne zaplecze naukowe, socjalne. dla studentów, dla pracowników. Z niczego stworzył wielkie dzieło. Miał ambicje budować w tej części Europy jakieś ogromne stacje, przekaźniki na południowo-wschodnią część Europy. Miał wizję rozwoju tej uczelni, wspaniałą. I wreszcie postanowił, żeby zrealizować tą wizję, zostać senatorem. I gdy kandydował nas do Senatu, dzięki tym audycjom państwowym, za państwowe po prostu pieniądze i za jego prywatne pieniądze, rozsławił tą uczelnię. Był ogromny nabór i wtedy przestraszyły się wszystkie środowiska konkurujące z tą uczelnią. Przestraszyli się ludzie złej woli. Z dnia na dzień, następnego dnia po wyborach w 2005 roku zabrali go do więzienia. 11 miesięcy siedział niewinnie. Przez 11 miesięcy nie postawiono mu konkretnych, żadnych zarzutów. Bo te bzdurne nagrody, o których mówił, że rektor pobrał nadane mu nagrody przez Senat, które w sumie przez 7 lat kierowania tą uczelnią wynosiły około 200 tysięcy brutto, ponad 200 tysięcy brutto, ale w przeliczeniu na rok to kilka tysięcy złotych. Jak się to rozbije na miesiące, to jest dodatek 2-3 tysiące po prostu złotych do pensji, która wtedy wynosiła około 2800 złotych. Inni rektorzy 15-16 tysięcy zarabiali, a nawet z tą nagrodą to była zaledwie 1/3, czyli 3 razy gorzej był traktowany już jako rektor za te ogromne dzieła, dyskryminowany po prostu w wynagrodzeniu nieuczciwym, nierównym po prostu w stosunku do innych rektorów uczelni. I ta nienawiść, która od samego początku była nieuzasadniona, bezprawna, i te wszystkie bezprawne po prostu działania dalej są nasilane. Ten człowiek dalej idzie do więzienia za to, że jako biedny człowiek nie był w stanie tych 30 tysięcy znaleźć. Ostatnio sprzedał, jeszcze żeby wykonać to, sprzedał jedyny środek transportu, ten swój samochód, który mu był niezbędny do wyjazdu do szpitala, do apteki, do sklepu, bo ten człowiek jest inwalidą. Człowiek ciężko ma ogromne trudności z poruszaniem się i zdobył się na ten ostatni gest sprzedać samochód, żeby wypełnić tę wyjątkowo surową karę tej kaucji 30 tysięcy za nic. Ten człowiek nie mógł oddać paszportu, bo go nie miał, zawieruszył mu się gdzieś. Wystąpił z wnioskiem do władz po prostu, żeby mu wydano paszport, bo chciał wypełnić ten warunek, który mu pani prokurator postawiła. Ten człowiek nie mógł zgłaszać się na policję, bo cały czas leżał chory, więc nie mógł tego warunku spełnić, który pani prokurator zażądała od pana profesora. I udokumentowany ten stan jego zdrowia został lekarskimi zaświadczeniami, które w sposób kategoryczny blokowały możliwość udziału w postępowaniu procesowym pana profesora, gdyż jego stan zdrowia na to nie zezwalał. Nawet miał rozmowa z lekarzami, mówiono mi wprost, że udział w postępowaniu procesowym jakimkolwiek zagraża zdrowiu i życiu pana profesora. Widziałem, jak ten człowiek przez te 8 miesięcy coraz gorzej się czuł, ale był dobijany jeszcze tymi napadami bandyckimi na tą zacną i wielką osobę, wielce zasłużoną osobę. I nie mógł także i z tego powodu, bo co lepiej się poczuł, to jacyś bandyci napadli, pobili po głowie, skopali, rany porobili po prostu człowiekowi. Leżał 2-3 tygodnie po takim pobiciu sam, dzięki tylko pomocy życzliwych kilku ludzi, przeżył. I za to dzisiaj pani prokurator i sąd, nie biorąc pod uwagę niczego, nawet poręczenia organizacji społecznych, bo 3 ogólnopolskie organizacje społeczne udzieliły poręczenia temu człowiekowi i poprosiły sąd, poprosiły prokuraturę, już kilka miesięcy, pół roku, 7 miesięcy temu poprosiły, złożyły na piśmie wniosek, że dają poręczenie organizacyjne. Przecież to jest dopuszczalne w kodeksie dla ludzi szczególnie takich zasłużonych, żeby organizacje społeczne i społeczność mogła poręczyć tego typu kaucje czy tego typu żądania. Myśmy takie poręczenie, i ja podpisałem, i 3 innych przedstawicieli ogólnopolskich organizacji społecznych podpisało takie poręczenie. Do dzisiaj nie mamy żadnej odpowiedzi. Zignorowała pani prokurator, zignorował sąd, bo tu naprawdę tak nie chodzi o jakiekolwiek fakty, które by mogły temu człowiekowi coś pomóc. Tylko chodzi o takie działanie, takie postępowanie, żeby tego człowieka zniszczyć całkowicie, żeby odebrać mu resztki nadziei, resztki życia, resztki zdrowia, które tu ma. To jest moim zdaniem to działanie, aresztowanie ma znamiona przestępstwa karnego. Przestępstwa polegające na zagrożeniu zdrowia i życia pana profesora. To jest karalne. I mimo, że to robi sąd i prokurator, wystąpiłem natychmiast do pana premiera rządu, pana Tuska, poinformowałem drogą elektroniczną o tym całym zajściu i poprosiłem o wyciągnięcie surowych konsekwencji, o nadanie biegu sprawie, wyciągnięcie surowych konsekwencji do osób winnych tego kolejnego przestępstwa karnego, bo tak to trzeba nazwać, bo to jest naprawdę kolejne przestępstwo karne wymierzone przeciwko panu profesorowi. Najpierw znęcano się, mówiąc, że nagrody pobrał. 3 kolejne sądy uchyliły wyroki w tej sprawie, o czym Radio Maryja także informowało. 3 kolejne wyroki dowodzą, że nie było podstaw do tego, żeby pana profesora na 11 miesięcy zamknąć. Wczorajsze mity i fakty z tych lubieżnych sytuacji, a to przecież była kolejna prowokacja. To nie była jakaś lubieżna sytuacja, a fakty, mity to podają do publicznej wiadomości. Chciałbym zaprotestować przeciwko tym mass mediom, które tą wielką tragedię tego człowieka wykorzystują do swoich biznesowych celów i do dalszego zniesławiania zacnej osoby profesora. Dziękuję Radio Maryja, i dziękuję ojcu, że ojciec podjął ten temat i chce go nagłośnić w Radio Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy serdecznie. Mówił do nas pan Eugeniusz Koprowski.
Dziękuję serdecznie.
Była to rozmowa, którą ojciec Piotr Andrukiewicz przeprowadził na antenie Radia Maryja 28 listopada.
Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział przed wojną: możemy wybudować wiele kościołów, ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, kościoły mogą stać się puste. Widzimy to teraz. Prowadzą do tego m.in. działania mediów liberalnych. Dlatego tym bardziej w każdym domu polskim i domu katolickim niech będą media, pisma katolickie i polskie. Polecamy bardzo serdecznie piękny, budujący osobowość miesięcznik dla całych rodzin od dziecka przez młodzież do dorosłych pod tytułem Rodzina Radia Maryja. Pismo wydaje Fundacja Nasza Przyszłość w Szczecinku, telefon 094 373 1161 i 62. Pytajcie o to pismo też w kołach i biurach Radia Maryja. Możecie państwo znaleźć adres Fundacji Nasza Przyszłość na stronie www.fnp.pl. Polecamy serdecznie bardzo dobry miesięcznik dla dzieci Anioł Stróż, zawsze z płytą CD. Dla dzieci aż do gimnazjalistów. Dla dorosłych miesięcznik Różaniec. Oba te pisma wydają siostry Loretanki w Warszawie, Warszawa, ulica Żeligowskiego 16/20, telefon 022 673 58 39. Siostry wydają również dwumiesięcznik dla rodziców, wychowawców Sygnały Troski. Jedynie czysto polskim pismem codziennym jest nasz dziennik. Polecamy państwu także tygodnik Katolicki Niedziela, a również inne pisma prawdziwie polskie i katolickie. Możemy mieć wiele kościołów, mówi Maksymilian Kolbe, ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, kościoły mogą stać się puste. Liberalne media zmieniają mentalność ludzi.
Za 15 minut będzie godzina pierwsza w nocy. Słuchają Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w Waszych domach. Na naszej antenie witamy dyrektora naszej rozgłośni, ojca Tadeusza Ryzyka. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo gorąco. Pozdrawiam ojca serdecznie. Tak, no proszę ojca, to co usłyszałem, no to jest to wstrząsające. To jest wstrząsające. Proszę ojca, wygląda na to, że ta agentura dalej działa. I to jest państwo w państwie. I ta agentura jest dobrze zorganizowana. Jeżeli ludzie się nie będą organizować, ludzie dobrej woli, jeżeli nie będą się wspierać nawzajem, to tak powoli będą tak odstrzeliwani po kolei. Raz ten, raz ten, raz ten. Jeszcze będziemy, jeżeli nie czynimy dobra, to jesteśmy obojętni na dobro, że nie wspieramy, że nie bronimy dobra, to jesteśmy uczestnikami zła. Nie ma innej drogi. Ja widziałem pana profesora, był u nas w Toruniu. W tej chwili nie pamiętam, kiedy to było. Naprawdę posiniaczony. Sińce pod oczyma, bardzo duże. Takie od jakichś pobić. Ja nawet byłem przerażony tym. Mówię, co jest? Co jest? Rzeczywiście ten człowiek, który właściwie powinien być w tej chwili leczony. Jakiś, na pewno nie wiem, czy nie leczony też przez jakichś psychologów, żeby mu pomóc wyjść z tego wszystkiego. A tutaj proszę, nie wiem, czy pan profesor nie ma rodziny też, a może i rodzina się boi. Ale pytam się, gdzie w Jarosławie są katolicy? Gdzie są posłowie prawicowi? Jak wygląda to działanie ludzi wszystkich? No przecież, jeżeli jesteśmy katolikami, jeżeli chodzimy do kościoła, jeżeli jesteśmy tym żywym kościołem, to ten żywy kościół powinien pomóc. Nie może być obojętny człowiek na cierpienie kogokolwiek. I tym bardziej bardzo wielkie dzięki panu Eugeniuszowi za to, co powiedział i dobrze, że jest już tyle, jest 5000 ludzi, tak zrozumiałem, którzy podpisali w obronie pana profesora. Ja widzę jedno, proszę ojca, odebrali profesorowi uczelnię. Odebrali profesorowi uczelnię. Odebrali mu wszystko. A teraz tego jedynego świadka chyba chcą zabić. Tak to wygląda. Chcą go pozbawić życia albo umieścić go gdzieś w jakimś zakładzie psychiatrycznym w najlepszym przypadku. Tak to wygląda. To jest jedno wielkie przestępstwo. Gdziekolwiek to będzie, czy w sądzie, czy w prokuraturze. Proszę powiedzieć, ja doświadczam tych nieprawości na co dzień. Wiem, co potrafią robić media. Na co dzień to mam, proszę ojca, z ukrytych kamer. Jestem przekonany, że w tym samolocie do Buenos Aires, a później stamtąd przecież musiałem jeszcze przemieścić się do Montevideo i do Punta del Este. Tam było to spotkanie, wielkie spotkanie Polaków z różnych krajów świata, chociaż to organizacja Ameryki Południowej, ale byli z różnych krajów świata. Ja widziałem ponad 13 godzin 40 minut lotu. Ja byłem poddany presji TVN. Cały czas. Cały czas. Co oni nie wyprawiali? Stali przede mną przez ileś godzin. Przede mną stali i byłem przekonany, że mają kamery ukryte. Ale jak mam ich? Mogłem zrobić coś takiego, żeby samolot zawrócili. Ale to byłby skandal międzynarodowy. No ale TVN-owi wolno wszystko. A Polacy będą patrzeć na to i przytakiwać. I to katolicy. Ja jestem świadomy tego. ilu katolików by mnie kamieniami obrzuciło, bo nasłuchają się tych bzdur. Wystarczy w Toruniu nie jeden taksówkarz pyta takie bzdury, że aż nieprzyjemnie słuchać. Bo wierzy mediom. I te media później się, one są wszędzie. Ci agenci zawłaszczyli media. Przecież na tych listach są agenci. Właściciele tych mediów. Proszę popatrzeć na listę pana Macierewicza, na listę WSI. Przecież o nich się mówi i oni mogą wszystko robić. Oni tego profesora szczuli. On był zaszczuty wtedy. Szkoda, że ci, których wypromował, nie stanęli przy nim. Nie wszyscy stanęli przy nim. No słabi ludzie. Słabi ludzie. Już ma dyplom, ale jeszcze, no niestety, charakteru nie ma. Boi się. Może ma rodzinę, może zaszantażowany. Nie wiem, no ale szkoda. Jeżeli się nie zorganizujemy, to tak będzie. To jest dramat, proszę Państwa. Bo tego człowieka, tak to wygląda wszystko, chcą zlikwidować.
A proszę Ojca, jeżeli mogę
wejść w słowo. Chcą go zlikwidować. Jest, boją się świadka.
Boją się świadka.
Najpierw ukradli uczelnię, najpierw to zrobili, zniszczą dorobek tego człowieka, a teraz zniszczyć go. I to jest, no, proszę, że jeżeli jesteśmy wierzącymi ludźmi, jeżeli jesteśmy Polakami, nie możemy na to patrzeć. Bo tak wszystkich poniszczą jak kaczki, za przeproszeniem. Jak tak strzelają do kaczek, to tak samo tutaj. Tak strzelają do poszczególnych ludzi. I niszczą, a inne kaczki myślą, że to będzie tak. Jest jakiś, zaraz, ktoś mi opowiadał, nie pamiętam jakie to zwierzęta, prawda? Jak strzelają do nich, to one nic nie reagują, tylko dalej się pasą. Dalej się pasą. Dopiero jak wodza zastrzelą, to one dopiero szaleją. Prawda? To tak samo tutaj. Strzelają do poszczególnych. A ludzie nic nie rozumieją, tylko przytakują, powtarzają za tymi mediami. I to katolicy, proszę Ojca. I to katolicy. To jest dramat. I jeszcze raz mówię. Agentura. Agentura, która nie została, no niestety, rozwiązana i tyle razy zostaliśmy oszukani. Dla mnie, patrzę, ja profesora widziałem parę razy. Byłem raz w Jarosławiu, proszę Ojca, zaproszony tam. To byłem zauroczony. Jak można tak dużo zrobić, proszę Ojca? To było coś niesamowitego, że był nerwowy. No to przecież ludzie, to przecież kto by to wytrzymał wszystko? Żeby zrobić tyle, to trzeba takiemu człowiekowi pomóc, żeby nie był zdenerwowany. Prawda? A nie tak. Wszyscy jedna jednego, prawda? No. Czy jakiś tam... Ja nie widziałem niczego, co by jakoś tak podważało coś. Jak on się cieszył, proszę Ojca, no każdą rzeczą, że to jeszcze, i to jeszcze, i to jeszcze ci studenci, i to jeszcze, bo te dzieci biedne, trzeba tym biednym dzieciom, jak się on cieszył bardzo. I teraz ludzie nie stają. Dobrze, że jest pan Eugeniusz. Słyszałem, że jeszcze, nie będę mówił teraz nazwisk, ale z Rzeszowa ktoś tam się też... Nie wiem, czy słychać mnie, nie wiem.
Słyszymy się, tak, tak.
Tak, no proszę Ojca, dramat. Zabrany do więzienia. Ja wiem, że go w więzieniu bili też przedtem. Przecież to jest nieludzkie, no. My jeszcze zobaczymy wiele rzeczy. Gdzie są posłowie z tamtych stron? Wiem, że te rzeczy zagarnęła Platforma i Lewica. To mówili to o tym. Ale PiS też nie występował, posłowie PiS-u w obronie. No więc co tu jest? Prawda? No nikt nie występował w obronie. Ja pamiętam, nie będę mówił teraz nazwy, do kogo się zwracałem, to niektórzy aż się bali, a nic im nie zrobili, by nie zrobili. Nie, bo tam mówią to, bo tamto mówią, a mówią, bo tam to mówią bardzo dużo. Trzeba to, co dlatego, że mówią o kimś, to go zabić? i tak patrzeć na to? Prawda? Każdy człowiek ma prawo z wolnej stopy odpowiadać, ma prawo do obrony, ma prawo do dobrego imienia, ma prawo, no, a nie tak. I te pobicia systematyczne, prawda? Dlatego, że paszportu nie dał, tego do więzienia. Paszport mógł zgubić, albo paszport mu ukradli ci, co robili mu rewizję. No, czyli ileż to roboty, prawda? I tak dalej. A pieniądze zapłacić. Jak on nie ma nic pieniędzy znikąd, to co ma zrobić? Ma podrobić jakieś pieniądze albo ukraść? Że oni widzieli, jakie ma możliwości, jakie ma konto, czy ma konto. Prawda? I to jest coś tu... Dla mnie to jest jedno, proszę ojca. Ukradli, poniszczyli, tyle przestępstw popełnili. Teraz jeszcze zlikwidować tego, kto im przeszkadza. Komu to zrobili, żeby nic już nie pisnął. To jest to. Biały dzień w XXI wieku. Tak.
Ojciec wspomniał o dwóch sprawach, o WSI i o, też o uczelni pana profesora Jarosza. Przecież taka uczelnia to była infrastruktura, była kołem zamachowym dla całego regionu.
Oczywiście, proszę ojca.
Ile dobra z tego, ile ludzi miało etaty pracy.
Oczywiście.
I to zostało przyjęte.
Ale to jest też, proszę ojca, ale to jest majątek też ogromny.
Ten majątek został przyjęty, zabrany.
Tam kościół też był budowany. Podobno z tego kościoła mieli zrobić zupełnie coś innego teraz. Tam podobno krzyże pościągali nawet z sal. Tak ktoś mi opowiadał. No, to było wszystko. No to najlepiej zrobić z takiego jakiegoś zboczeńca, jakiegoś nie wiadomo starszy człowiek, ledwo żyjący, człowiek, on ledwo chodzi i on napada osiłków jeszcze nie wiadomo w jakich celach. No, no wiecie co, to jest przecież naprawdę, to jest, no, nie wiem, nie że ci, no, no ale rozumiem, że takie służby to sumienia nie mają.
No bo to samo robiły w czasach komunizmu, najlepiej zrobić człowieka.
To sam, proszę, ja to co doświadczyłem teraz w tym samolocie, to samego lotu 13 godzin 40 minut od samego wejścia człowieku. Słodkie takie fijołki były, że no nie wiem, jakie sama słodycz płynęła od tej pseudoredaktorki, która zresztą ciekawie jestem, jak się dowiedziała, że my je lecimy. Ja się dowiedziałem tyle, że podobno Orbis Krakowski wydał te dane.
Biuro podróży, które organizowało bilety.
Biuro podróży Orbis Krakowski, warto to sprawdzić. Ale proszę ojca, gdyby w tym kraju był jakiś porządek, to by już, proszę ojca, przecież wiedzą, słyszą o tym, słyszą z mediów, gdzie jest minister sprawiedliwości, gdzie jest prokurator generalny. Proszę ojca, przecież takie dowiedzenie się, wydanie, kto leci samolotem, to przecież jest w dobie terroryzmu, jest to jakiś poszlaka, że to jest możliwość popełnienia przestępstwa. A jeżeli jakimś terrorystom dał te dane?
To jest naruszenie tajemnicy o danych osobowych, pasażera.
Ale proszę ojca, i to w samolotach. Prawda? I tam musiał interweniować niemiecka obsługa. Zresztą bardzo przyzwoicie się zachowali. A te osoby cały czas, proszę ojca, stali przede mną. Stali, człowieku, no nawet w samolocie to się śpi, w nocy siedzie, czy tam, czy tyle godzin, to jesteś zmęczony, ja jeszcze byłem niewyspany do tego samolotu i człowieku. No to różnie może sobie nawet wyglądać, prawda? Widziałem, że jeden miał taką torebkę i cały czas ją poprawiał. Stał, udawał, że czyta i poprawiał. A później wchodził do toalety i za chwileczkę wychodził i znowuż poprawiał, ustawiał się z tą torebką na mnie. Mówię, ten ma chyba ukrytą kamerę w tej torebce.
Czyli widocznie sprawdzał, jak mu się nagrało.
Tak, jak mu się nagrało. A drugi znowuż też tego. Zresztą jeden się nazywał Lenard, a drugi kot. I ta pani, nie pamiętam, że to pyta M, jakaś Anna.
Zaraz, no też
ona zresztą dostała nagrodę dwa lata temu.
W 2005